Ludzie i pieniądze.
Rok prezydentury Karola Nawrockiego w gospodarce, jednak bez darmowej kranówki w restauracjach. Dlaczego na południu Europy się da, a w Polsce nie? Ile zarabiają Polacy i dlaczego kobiety nadal mniej, choć nie jest to tak oczywiste? Koniec zakazu reklamy aptek za i przeciw, no i kryzys paliwowy, a popyt na elektryczne samochody. Dlaczego w Polsce elektryfikacja motoryzacji idzie opornie? Jeśli zdążymy, to o tym wszystkim postaramy się porozmawiać. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leo Pharma, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału ITRA Global. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor.
Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego, ponieważ to jest audycja gospodarcza, no to my o gospodarce i o wpływie prezydenta na gospodarkę. Podpisał setki ustaw gospodarczych, zawetował łącznie 41 ustaw uchwalonych przez parlament i chciałam panów podpytać o jedną zawetowaną, jedną podpisaną ustawę, która, no, która dla gospodarki, czy też tutaj dla nas, dla Pomorza, mogłyby albo zdziałają, jeśli zostały podpisane, a mogłyby zdziałać, ale zostały zawetowane i nie zdziałają.
To jeśli pozwolisz, to zacznę.
Arkadiusz Gasperczyk.
Oczywiście tutaj abstrahujemy od ocen politycznych, bo to audycja gospodarcza, więc znowu, niektóre z rzeczy, które mają wpływ na gospodarkę, na przykład kwestie podatkowe, były wetowane przez prezydenta ze względów bardziej politycznych niż gospodarczych. Częściowo oczywiście wpływ na podatek od nadmiarowych zysków, które nie dotknął ostatecznie Orlenu i pozostałych firm paliwowych. Ja ze swojego ogródka bym wspomniał o ustawie o zwiększonych uprawnieniach inspekcji pracy i o przechodzeniu, powiedzmy, czy analizie umów śmieciowych albo B2B i zmianie klasyfikacji tych umów.
To podpisana.
Akurat zostało podpisana, więc pod tym kątem myślę sobie, że uprawnienia prezydenta w zakresie gospodarczym są mocno ograniczone. Nie będę tego oceniał. Myślę, że pan prezydent raczej stara się nie wpływać negatywnie na gospodarkę, bo to nie przyniesie nic dobrego ani rządowi, ani prezydentowi też, jeśli Polakom po prostu będzie się żyło gorzej. No i klimat gospodarczy niestety przez konflikty właśnie na poziomie politycznym też troszkę na tym cierpi. Natomiast od strony gospodarczej myślę sobie, że firmy sobie radzą z tym napięciem i nie będzie źle.
Mm-hmm. Błażej Kucharski.
No, mój komentarz po tym roku jest też taki, że faktycznie bardzo... Też jestem politologiem, więc pozwolę sobie jednak troszeczkę dać taki background.
O ile to będzie polityka gospodarcza.
Background nawiązujący do tej sceny politycznej, bo faktycznie jak tak obserwuję sobie ją od kilku dekad, no to jest taki prezydent, który pokazuje, że przy obecnym układzie politycznym jest ważnym uczestnikiem tego procesu legislacyjnego. Tutaj też się zgodzę z kolegą, że najważniejsze jest to, że w kwestiach gospodarczych nie ma dużego blokowania. W mojej ocenie bardziej prezydent faktycznie jest aktywny i blokuje wszystkie kwestie związane teraz z reformą, z przywracaniem tych kwestii związanych z reformą sądownictwa. Na szczęście kwestie gospodarcze wydają mi się całkiem sensownie rozwiązywane. No, mamy układ polityczny, jaki mamy, też nie będę tego oceniał. Życzę sobie, żeby faktycznie te kolejne lata Polska doskonale wykorzystała. Mamy chyba historyczny moment, olbrzymie środki zewnętrzne, olbrzymie projekty infrastrukturalne. Moi koledzy z innych państw europejskich, jak przyjeżdżają tutaj, nam zazdroszczą, więc trzymam kciuki za całe państwo, za nas, za Polaków.
Też nie tylko europejskich, bo myślę, Amerykanie też są pod wrażeniem, to też się przebija w polskich mediach coraz częściej, że nasza gospodarka faktycznie rośnie. Tak, mi należy się tylko cieszyć.
To dodam od siebie z podpisanych ustaw, no to bardzo ważna tutaj dla nas, dla Pomorza jest ustawa metropolitalna. Teraz kwestia, zobaczymy jak samorządy z niej skorzystają i trzymamy bardzo mocno kciuki za to, żeby no, dzięki tej ustawie, żebyśmy przeszli przez świetlany niemalże rozwój, jeśli chodzi o cały region. No a z tych zawetowanych, no to do 3 razy sztuka, niektórzy mówią, zobaczymy może kolejny raz, to jest ustawa o rynku kryptowalut, 3-krotnie zawetowana. To niedobrze, bo uderza to jednak w Polaków w to, że mogą przez to tracić dużo pieniędzy. Zresztą już zonda krypto pokazała, że Polacy mogą stracić i stracili dużo pieniędzy. No i program SAFE, który i tak jest realizowany inną drogą, mógłby być znacznie szybciej realizowany, a widać, że to polskim firmom akurat program SAFE bardzo pomaga, że już nie wspomnę oczywiście o sprawach, kwestiach militarnych, bo on jest skierowany w tę właśnie stronę, no ale przy okazji polskie firmy, które realizują projekty militarne, zarabiają, a dzięki temu również poddostawcy tych firm. No to tyle w tym temacie. A teraz już przechodzimy do absolutnie całkowicie gospodarczych. Mamy falę upałów, choć u nas na Pomorzu, na północy te upały są zazwyczaj krótkotrwałe, bo to 2-3 dni i koniec i potem mierzymy się akurat z dosyć chłodnym latem. No ale w polskich restauracjach, barach i miejscach, gdzie można coś zjeść, nie będzie obowiązku podawania bezpłatnej kranówki. Chodziło o dostępność 0,5 litra wody na osobę. Wycofało się z tego pomysłu Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tymczasem podawanie darmowej wody z kranu w restauracjach jest obowiązkowe. Między innymi we Francji, Hiszpanii, Portugalii, w Wielkiej Brytanii woda w lokalach gastronomicznych jest jednym z warunków uzyskania licencji na sprzedaż alkoholu. W niektórych krajach dostęp do bezpłatnej wody w lokalach gastronomicznych to po prostu głęboko zakorzeniony zwyczaj, który nie wymaga specjalnych przepisów i tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. U nas w kraju zauważyłam, już pojawiają się jakby oddolne inicjatywy restauratorów, właścicieli barów, knajpek i można skorzystać z bezpłatnej wody. Stoi sobie taki dzbanuszek, nawet jest to woda z cytryną i jest to bardzo miłe. Dlaczego w innych krajach się da wprowadzić takie prawo? Jeśli u nas nie jest to zwyczajem, no to usiłujemy to przepisami wprowadzić. Dlaczego się w innych krajach udaje, a u nas nie?
Nie jestem w stanie skomentować tego, czy faktycznie ta woda darmowa jest w innych krajach regulowana przepisami. Ja ogólnie jestem bardziej taki chyba liberalny i uważam, że nie powinny takie rzeczy w ogóle być regulowane prawem, ustawami, obowiązkiem. Poza tym różna jakość wody jest w różnych miejscach i też sobie przypomnijmy to, że są sytuacje takie, gdzie faktycznie i są państwa takie, gdzie ta woda z kranu też może nie jest najlepszej jakości. Tam, gdzie jest, to pewnie można ją dać za darmo. I wydaje mi się, że my się przyzwyczailiśmy już od początku lat 90., żeby zacząć tą wodę sobie kupować w butelkach. Ja pamiętam jako dziecko, nie było czegoś takiego w sklepach z połem, czy w ogóle w sklepach, że jest zwykła woda w butelce i ktoś by ją kupił. To było tak irracjonalne zachowanie, ale Polaków jednak nauczono, żeby kupować wodę butelkowaną. Wodę, jakość wody była też dużo gorsza niż teraz. Ta sytuacja się obecnie mocno zmienia, bo faktycznie w domu mamy filtr, pijemy tą wodę z kranu i znowu wracamy do takiej normalności. Woda jest chyba największą taką potrzebą człowieka i powinna być nieograniczona, niereglementowana.
Jest podstawowym prawem,
no w ogóle, więc wydaje mi się, restauratorzy, którzy faktycznie dbają o swoich klientów i chcą tworzyć fajny klimat, to tą wodę będą dostarczać. Jeżeli ktoś chce sobie kupić wodę mineralizowaną, gazowaną, jakąś butelkowaną, jakieś firmę, za nią płaci i dla mnie to nie jest żaden temat tak naprawdę.
A kurczę, to może wejdziemy trochę w spór. Ja jestem z kolei ze szkoły picia wody z kranu. śmiejemy się czasem, że to jest woda różana, bo z rury, co w moim wydaniu trochę śmiesznie brzmi, bo nie wymawiam dobrze jednej litery. W każdym razie z mojej perspektywy, żeby zmienić trochę styl i sposób traktowania klientów też, to myślę, że czasem regulacje są potrzebne. I to jest jako taki impuls. Tu akurat muszę przyznać, że mam doświadczenia też bardzo dobre z kawiarni z kolei, które zarabiają jednak na innych rzeczach i tam ta woda się pojawia. Po prostu standardowo stoi karafka, można sobie nalać, stoją szklaneczki i nie ma z tym problemu. Natomiast jeśli chodzi o restauracje, no to restauracje faktycznie zarabiają i dużo marży generują sobie na napojach, bo dania daniami tam też, natomiast z perspektywy utraty zysków, no to też jest jakieś źródło, więc myślę, że to jest jakieś takie główna przyczyna, dlaczego ostatecznie ministerstwo się wycofało, bo oczywiście te historie o tym, że trzeba będzie myć szklanki, że a co się wydarzy, jak nie wiem, nie dam wody, albo klient sobie nie życzy, a później przyjdzie inspekcja i zapyta, tutaj nie postawiliście i w ogóle mandacik się należy, no to myślę, że wkładałbym to między bajki, bo to też trochę niepotrzebne bicie piany. Nie zgodzę się też z jakością wody, bo ta jakość wody wielokrotnie była badana w Polsce, jest absolutnie bardzo dobra. Można się spierać o, nie wiem, smak, zapach, cokolwiek takiego, natomiast sama jakość jest jak najbardziej okej. Polecam też wizyty w filtrach, w ujęciach wody i posłuchanie o tym, jak tą wodę się tak naprawdę przetwarza, żeby ona była czysta. I też znowu później się pojawia pytanie o to doprowadzenie wody do miejsc, biur, domów i tak dalej. I się okazuje, że całe oprzyrządowanie też wcale nie pogarsza jakości wody. Więc pod tym kątem ja jestem absolutnym zwolennikiem kranówki. Piję ją codziennie, promuję i chętnie z niej korzystam. Od strony takiej liberalizmu i konserwatyzmu ja bym poszedł w stronę jakiegoś impulsu, który powinien wymusić jakąś zmianę. Czy to będzie presja klientów, czy to będzie presja trochę prawodawcy przez, nie wiem, rok, dwa, cokolwiek, bym to wspierał.
Ale zwróćmy uwagę, że inna jest presja klientów, a inna jest presja ustawodawcy. Ustawodawca narzuca pewne ramy i my musimy się w nich poruszać, a tu wydaje mi się, że faktycznie jeżeli Polacy i konsument będzie niezadowolony z serwisu, z usługi, że w danym miejscu nie ma tej wody, drugi raz może tam nie przyjść i wybrać sobie miejsce, gdzie ta woda jest dana.
Na razie mało mamy miejsc, gdzie ta woda jest dana. Za mały jest wybór.
To nie jest też tak, że ta woda jest zakazana. Co do jakości wody, ja dałem przykład, że kiedyś ta woda była po prostu słabej jakości. I nas nauczono pić wodę butelkowaną płatną. Co dzisiaj, jak się zastanowimy, trochę jest to irracjonalne. Kupujemy w butelkach za ileś złotych wodę, zwykłą wodę, którą dzisiaj faktycznie wszyscy możemy sobie pić z kranu, ale regulowanie tego ustawą, przepisami uważam, że jest zbyt daleką ingerencją.
Ale we Francji, Hiszpanii i Portugalii się sprawdza, bo tam był duży opór branży właśnie restauratorów i ponieważ nie dało się tego wprowadzić zwyczajowo, a są to kraje południa, gdzie teraz widzimy, że upały są jeszcze znacznie większe i tu naprawdę nie ma problemu. Już wszyscy się do tego przyzwyczaili, tylko no myślę, że my tutaj powtarzamy informacje o tym, że to lata naprawdę, to jest dziesiątki lat temu, kiedy to prawo weszło i ono po prostu działa. No, inaczej niż w Stanach, gdzie ta woda po prostu zwyczajem sami restauratorzy doszli do wniosku, że należy tę wodę podawać.
Tak, bo słuchajcie, bo najdroższy w biznesie nie jest darmowa szklanka wody, tylko najdroższy jest ten klient, który może do nas już więcej nie powrócić. I wydaje mi się, że jeżeli ta mentalność będzie szła w tym kierunku i restauratorzy to zrozumieją, że więcej tracą na tym, że nie mają takiego serwisu, takiej usługi i to nie jest standard jakby, no to faktycznie tej wody nie będą dali. Jak zaczną tracić klientów, a zobaczą, że klienci są w miejscach, gdzie ta woda jest dostępna i za darmo, to wydaje mi się, że to zostanie uregulowane po prostu naturalnie.
Czyli co, innymi słowy, powinniśmy wszyscy się zebrać i prosić w restauracjach o darmową wodę z kranu i zobaczymy, co się zadzieje na rynku.
I nie brać pod uwagę argumentów typu, że sanepid się może przyczepić, jeśli podam państwu wodę z kranu, bo takie argumenty klienci słyszą i nie jest to prawda, jest prawo do podawania wody z kranu i ona na przykład na Pomorzu rzeczywiście ma bardzo dobrą jakość. No a z drugiej strony może rzeczywiście no, klienci powinni okazać bunt i omijać szerokim łukiem wszystkie te miejsca, gdzie tej wody nie ma, a kierować się tam, gdzie ona jest. Zresztą, jeśli chodzi o wodę, bardzo ciekawą rzecz wymyślił, właściwie może obejście pewne wymyślił prezes gdańskiego lotniska, bo kiedy się okazało, że na naszym lotnisku woda sprzedawana w butelkach już po przejściu przez
te bramki
dokładnie,
droga
że była najdroższa w kraju. No i się okazało, że można zorganizować wodopój, można iść z własną pustą butelką, podejść sobie do kranika specjalnego, nalać tej wody i nie ma problemu, więc...
Co polecam?
Polecamy, korzystam. Tak. A może też więcej takich poidełek powinno się też bezpłatnych pojawić, bo wzdłuż trasy nadmorskiej Brzeźno, Przymorze, Jelitkowo są takie wodopoje i można z nich sobie korzystać. Może powinno być tego więcej i być może to jakiś wpływ by miało. No zobaczymy. Dodam tylko, że przepisy regulujące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu mają się jeszcze pojawić. To nie jest definitywny koniec. One mają się pojawić w zupełnie innej, osobnej ustawie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Z drugiej strony, no, na korzyść jakby argumentacji restauratorów, no, mieliby zbyt mało czasu, żeby się na to przygotować, bo pomysłodawcy chcieli, żeby ten przepis wszedł w życie już od 17 sierpnia. No chociaż nie wiem, czy potrzeba specjalnych przygotowań, żeby postawić karafkę z wodą. No ale niech będzie. No, za mało czasu, żeby się do tego przygotować. Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w lutym, no mówię w lutym, dlatego że GUS podał dopiero za luty tę medianę, wyniosła 7690,82 zł i była niższa o prawie 23% od przeciętnego wynagrodzenia brutto, podał Główny Urząd Statystyczny, no to powiedzmy sobie, ile to wynagrodzenie przeciętne brutto miesięcznie wynosiło. To było 9966,32 zł. Mediana jest najbliższa prawdy o zarobkach Polaków. No to zanim zadam pytanie o te 7690, czy to dużo, czy mało, to najpierw dlaczego w debacie publicznej wciąż częściej posługujemy się średnią krajową zamiast medianą, a średnia krajowa to działa na wyobraźnię. 9-10 tysięcy.
Odpowiedź jest prosta, bo GUS dopiero zaczął te dane tak naprawdę podawać względnie niedawno. Jest spore opóźnienie i bardziej gorącym tematem jest podawanie średniej, która jest podawana na bieżąco. I wtedy mamy dyskusję o tym, że okej, to w grudniu są bonusy dla, czy premie dla górników. Gdzieś tam w którymś momencie roku jest spowolnienie gdzieś tam i te dane się wahają. No i rzeczywistość też jest taka, że duża część ludzi nie zarabia tyle, co przeciętna. Nawet ta mediana przecież to jest połowa grupy. Jest też duża grupa osób, która zarabia minimalną, a minimalna jest niecałe 5 tysięcy. Być może w przyszłym roku przekroczy 5. Zobaczymy, jak się potoczą decyzje rządowe. Natomiast rzeczywistość też jest taka, że ta różnica pomiędzy przeciętną a medianą to też jest jedna z największych w Unii Europejskiej. Co powoduje tyle, czy pokazuje tyle, że mamy duże rozwarstwienie, czy dużą różnicę pomiędzy najwyższymi wynagrodzeniami a przeciętnymi, co też pokazuje tyle, że większość ludzi nie zarabia tej przeciętnej. I to też może być frustrujące dla wszystkich i wszyscy chcieliby zarabiać jak najwięcej. Jak sobie spojrzymy na to, jaka jest dynamika też tych zmian, to tutaj z kolei możemy być dumni, bo w ciągu 10 lat choćby minimalna krajowa podskoczyła tam z 1850 na te właśnie prawie 5 tysięcy.
4 tysiące 806 zł dokładnie, tak, w tym roku.
Więc pod tym kątem ta dynamika jest spora. Fakt, że ona najbardziej przyspieszyła w ciągu ostatnich paru lat, kiedy też mieliśmy dużą inflację w trakcie COVID-u i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywistość też jest taka, że te zarobki rosną, mamy też więcej transferów socjalnych i z perspektywy takiej jakości życia można by pokusić o argument, że ludziom żyje się generalnie coraz lepiej. Niezależnie od tego, czy te kwoty to rosną szybciej, wolniej, czy jakkolwiek, odczucie społeczne wydaje się, że jest coraz bardziej pozytywne.
Błażej Kucharski.
Ja tu się zgodzę faktycznie, że to odczucie społeczne jest na pewno bardziej pozytywne i na takiej dużej średniej, tak jak w gospodarce. No Polska po prostu dzisiaj jest jedną, jesteśmy w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, jakość życia i standard jest wyższy. Niemniej zwróciłbym też uwagę faktycznie na te dwa zakresy, ten górny, bo te top 10 zarobków to jest ponad 17 tysięcy brutto, a te dolne 10% to jest 5 tysięcy, więc tutaj widzimy bardzo dużą dysproporcję i faktycznie z punktu widzenia, podejrzewam, w ogóle systemu, by trzeba było się zastanowić, co można zrobić, żeby te najniżej uposażone stanowiska mogły ciągnąć do góry, bo tam się największy dramat rozgrywa społeczny i za każdą, czy no, za większością tych osób, które pracują, stoją rodziny, dzieci, więc faktycznie tą grupę by trzeba było jakoś objąć dodatkowo i wspierać po prostu jakimiś programami socjalnymi. Wydaje mi się, że to jest taki w ogóle największy problem, że te różnice w zarobkach, one też mogą wynikać, czy wynikają z pewnej produktywności, ale z produktywności w branżach. Bo są branże, gdzie faktycznie te średnie zarobków są dużo wyższe i bardzo dobre zarobki, a są branże, gdzie faktycznie bardzo, bardzo słabo się zarabia. I dzisiaj to jest chyba większy problem, że to nie ma jakby ujednolicenia faktycznie takiego zarobkowego. Jako przykład dam nauczycieli.
Ale to też nie jest kwestia tylko branży, bo tutaj się okazuje z tych danych, że w firmach zatrudniających mniej niż 9 osób, czy w tych mikrofirmach, no to mediana wynagrodzeń pozostaje na poziomie płacy minimalnej, czyli 4806 zł brutto. Nie niżej, ale też i nie więcej, więc to jest kwestia małych mikrofirm. No i co z tym dalej zrobić? Czy w ogóle powiązanie tego małego biznesu głównie z pracy z płacą minimalną hamuje rozwój też przedsiębiorczości w naszym kraju? No bo w pewnym momencie, jeśli ludzie będą mieli możliwość wyboru, no to nie będą wybierali małych przedsiębiorców, bo będą wiedzieli, że to się będzie kojarzyć z niskimi zarobkami na poziomie właśnie płacy minimalnej.
To jest duży temat. To ja mam taką refleksję, że to jest trochę jak rozmawianie o przesadzaniu dziecka z pieluchy na nocnik. Wiemy, że trzeba coś zrobić i trzeba to zrobić szybko, a niekoniecznie mamy ochotę. I to trochę jest z rynkiem pracy pod kątem takim, że te mniejsze firmy często są w mniejszych ośrodkach. Żeby zarabiać więcej, można by pomyśleć o tym, żeby się przenieść do większego. Pytanie, czy ośrodka typu miasto i metropolia. Natomiast pytanie, czy chcemy i czy my jako pracobiorca czy pracownik chcemy się przeprowadzać i iść za tymi wyższymi zarobkami. Ja też mam to szczęście, że pracuję w sektorze, w którym te zarobki są wysokie, sektor nowoczesnych usług biznesowych i pod tym kątem znowu nawet standardy dotyczące tego, w jaki sposób się ustala wynagrodzenia, w jaki sposób się porównuje, w jaki sposób też dba się o to, żeby żadna grupa nie była dyskryminowana. To też są elementy, które w takich dojrzałych i większych organizacjach są przestrzegane. Co więcej, też niedługo, mam nadzieję, że też w Polsce zostanie w końcu wdrożona dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń, która narzuca trochę wymogów, jeśli chodzi o pracodawców. I tu pozdrawiam swój zespół, który będzie musiał takie rzeczy raportować i wspierać menedżerów. Natomiast z drugiej strony też pokażemy to trochę bardziej na poziomie bardziej szczegółowym niż porównywanie średnich pomiędzy kobietami a mężczyznami i tak dalej, tylko też będzie więcej analizy i znowu tutaj z Błażejem możemy się ścierać, czy warto, czy nie warto narzucać obowiązków. Natomiast mam poczucie, że w iluś organizacjach, jeśli nie narzucimy jakichś obowiązków i nie zmienimy czegoś głębiej, to dużo się nie zmieni. Wracając do tych małych organizacji i tego, dlaczego mediana tam jest typu 5000, nie sądzę, że ludzie zarabiają tylko 5000. Są też inne środki czy sposoby wynagradzania. Polacy są kreatywni i czasem to jest, te 5000 jest w tym, powiedziałbym, obiegu rejestrowanym.
No tutaj bym dyskutował, czy jest to taki standard, że ludzie zarabiają dodatkowe pieniądze, które nie są rejestrowane poprzez jakieś bonusy, premie, trzynastki, piętnastki. Gro pewnie tak, jeżeli popatrzymy na sektor, szczególnie ten przedsiębiorstw publicznych, to tak. W organizacjach takich kilkuosobowych, jak pani redaktor wspomniała, obawiam się, że już takiego premiowania może nie być. Bardzo dobrze, że faktycznie wchodzą dyrektywy, które będą nakazywały i będą premiowały przedsiębiorstwa, które są bardziej przejrzyste w podawaniu, ile na jakim stanowisku się zarabia, bo to faktycznie też to już jest taki standard europejski. My do tego dążymy, żeby faktycznie godnie zarabiać. Polska w ogóle już nie jest postrzegana jako takie miejsce, jeszcze brzydko nazywane w mojej ocenie, taniej siły roboczej, tylko jako super lokalizacja o dużych kompetencjach i właściwie na tym powinniśmy budować. Więc ja wszystkim państwu życzę, żebyśmy zarabiali jak najwięcej, szczególnie przy tak wysokiej inflacji i przy tak drogiej energii.
No przy tak drogiej energii inflacja na szczęście na razie nie jest taka wysoka. Miejmy nadzieję, że ona nie pójdzie w górę przez to, co się dzieje w ciśnienie Ormus. Ale wracając jeszcze na moment do wynagrodzeń. W 4 z 9 analizowanych decyli wynagrodzenia kobiet były wyższe niż wynagrodzenia mężczyzn. I to się okazuje, że kobiety zarabiają więcej od mężczyzn w tych górnych warstwach finansowych. Tam, gdzie się zarabia najwięcej, to się okazuje, że panie więcej zarabiają. Jeśli przyjrzymy się medianie, no to ona jest gdzieś w około 100 zł lepsza na korzyść panów. Panie od prawie tam 100 zł mniej. Ale dalej w 5 na 9 decyli kobiety zarabiają mniej. Czy te dane oznaczają, że to, o czym mówimy bardzo często, luka płacowa ze względu na płeć, że tu się jednak coś zmienia?
Oj, tu jest dużo do odkrycia. Po pierwsze, to są dane dotyczące umów o pracę. Jak sobie pomyślimy o sektorze IT, wspominałem o dodatkowych uprawnieniach inspekcji pracy, tam jest dużo umów B2B. Mamy zarządy, które często nie są na umowie o pracę, tylko są na umowach znowu o zarząd, czyli cywilnoprawnych, które nie są tu raportowane. I teraz jak sobie pomyślimy, trochę sztampowo, ale jednak tak wygląda rynek pracy. Często panie wolą być na umowie o pracę, więc nawet jak są w zarządzie, są na umowie o pracę i to wynagrodzenie będzie porównywane do innych stanowisk porównywalnych mężczyzn, których z kolei będzie mniej, bo będą częściej na przykład na umowach cywilnoprawnych. Więc znowu, to nie jest jedyne wytłumaczenie tych faktów. Natomiast rzeczywistość też jest taka, że przeciętna i nawet mediana wynagrodzeń kobiet rośnie szybciej niż mężczyzn. Co też trochę wynika z tego, że te wynagrodzenia generalnie są niższe. Jak się spojrzy na oficjalną informację o tak zwanej nieskorygowanej luce płacowej, no to tamte to są jednocyfrowe wyniki, czyli powinniśmy się cieszyć, bo świetnie na tle Unii Europejskiej, ale znowu ja mam raczej sceptyczne podejście do tej danej, bo niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość. Jak już pokusimy się o skorygowaną lukę płacową, czyli wyjaśnianą innymi kryteriami, typu stanowisko i tak dalej, to już nie jest aż tak różowo. Więc znowu cieszę się, że ustawa implementująca dyrektywę już, że tak powiem...
O jawności płac.
Tak, jest gotowa pod tym kątem. O jawności zasad wynagradzania, bo to też nie jest tak, że będziemy wiedzieli, ile sąsiad zarabia, ale będziemy wiedzieli, ile w naszej organizacji się płaci na podobnych stanowiskach i na jakich zasadach można dostać więcej. Więc wracając, dużo się zmienia pod tym kątem i ja nie mam poczucia, że tak systemowo ktoś czy firmy szczególnie chcą płacić mniej kobietom. Jest coraz więcej mechanizmów, które powodują tyle, że ta dyskryminacja po prostu nie jest możliwa. Bo abstrahując od zakazu dyskryminacji z kodeksu pracy, poprzez właśnie dodatkowe zasady wynagradzania, przejrzystość tych zasad i też świadomość organizacji też w różnych sektorach. Pewnie łatwiej jest trochę w dużej organizacji takie rzeczy wymusić, bo jest też przestrzeń do tego, żeby się nad tym zastanawiać. W codziennej walce o przetrwanie mniejszych organizacji może być tego czasu po prostu mniej.
A ja bym tutaj jeszcze dodał jeden aspekt, który może tak dobrze nie wybrzmiewa, bo statystyka faktycznie pokazuje, że kobiety mniej zarabiają niż mężczyźni, ale no i że ta sytuacja się teraz zaczyna poprawiać, ale też zwróćmy uwagę, że cały czas były te wyższe stanowiska menedżerskie, czyli stanowiska, które są lepiej opłacane, nie były doreprezentowane przez kobiety. I teraz jest dosyć duża dynamika obejmowania wyższych stanowisk, lepiej płatnych przez kobiety. I dlatego ten trend też statystyczny może z tego wynikać. Nałożenie rekomendacji, żeby w zarządach spółek była przynajmniej jedna kobieta. To też jest fajny kierunek. I to też pokaże, że statystycznie kobiety będą więcej zarabiać. Oczywiście problemem jest, tak jak powiedziałem, sektorowość. Są sektory, gdzie się lepiej zarabia, mniej zarabia. Sektor IT, który był tu przywołany przez Arka, cały czas jest niedoreprezentowany przez kobiety i tam jest dużo mniej kobiet, a zarobki statystycznie na tle innych sektorów są tam wyższe. Gdyby tam było więcej kobiet i byśmy wtedy zrobili to rozdzielenie mężczyzna-kobieta, podejrzewam, że też by statystyka zupełnie mogła inaczej wyglądać. Skąd mogą brać się jeszcze dysproporcje? Bo faktycznie w wielu zakładach, w wielu firmach kwestie obawy o ten urlop macierzyński, jakieś inne kwestie powodują, że my podchodzimy do tego, że kobieta jest troszeczkę gorzej funkcjonującą, choć to jest no, bardzo złe założenie.
Co do tych różnic płac, to mi się jeszcze tak przypomniało przy okazji ostatnie informacje o zarobkach lekarzy i te dane, które dotyczyły setek tysięcy, a nawet milionów rocznie wypracowanych, tam pojawiały się nazwiska panów, a żadnej kobiety w tym gronie. Nie słyszałam, żeby jakaś lekarka aż tyle zarabiała, no ale to też może wynikać ze specyfiki płci pani. Być może nie byłaby w stanie tylu godzin spędzać na dyżurze, no bo ma jeszcze obowiązki domowe, dzieci, a może i opieka nad rodzicami. Chociaż, no nie wiem, no, może ktoś się temu przyjrzy, bo to ciekawy, myślę, wątek.
Ja mam kłopot z wyciąganiem indywidualnych przykładów i wyciąganiem na ich podstawie wniosków takich populacyjnych, więc tutaj bym się wstrzymał. Może to są to po prostu te konkretne przykłady, które akurat się zdarzyło, że są męskie. Tak bym skomentował, jeśli mogę.
Proszę bardzo. Zmieniamy temat. Rząd przyjął projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Obecnie obowiązuje właśnie ten zakaz. Jest on niezgodny z prawem unijnym, a nowe przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z pewnymi ograniczeniami. Za ich przekraczanie ma zostać podniesiona kara z 50 do 100 tysięcy złotych. No, a co będzie zakazane? Reklama porównawcza, skierowana do dzieci. W reklamie nie będzie można wykorzystać wizerunku lub głosu osób znanych, posiadających wykształcenie medyczne lub sugerujących, że takie wykształcenie mają. No i reklama nie będzie mogła zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia albo brak poprawy. Zakaz reklamy aptek ma być zniesiony. Za i przeciw.
Ja bardziej już tak chyba jestem za tym, żeby jednak nie było zbyt nachalnej reklamy. Mam też dlaczego mam takie stanowisko. Wydaje mi się, że apteki dzisiaj bardziej przypominają takie supermarkety, gdzie się przychodzi po lekarstwo i się dostaje dwa opakowania jeszcze gratis albo za połowę ceny. I to się zrobił taki sklep sprzedaży produktów farmaceutycznych. A kiedyś apteka faktycznie, czy w ogóle medykamenty były bardziej dobierane, więcej było chyba na receptach, no to było bardziej przemyślane. Dzisiaj każdy jest lekarzem swojego ciała, dostajemy z reklam informacje, co nam pomoże, że właściwie nie trzeba pójść się leczyć, nie trzeba robić diagnostyki.
Albo z czata GPT.
Albo z czatem GPT, idziemy do apteki, kupujemy sobie, może trochę więcej, kupię sobie 5,5 promów czy jakichś innych i będę zdrowy. I pod tym względem widzę bardzo duże zagrożenie. Na szczęście też mam poczucie, że w ogóle jako społeczeństwa więcej o siebie dbamy, mamy większą świadomość tego, co jest dla nas dobre, co nie. Widzimy potencjał w diecie, w piciu wody i w innych rzeczach, więc... Ale co do zasady uważam, że jest to nie najlepszy kierunek.
To ja zrobię małe zastrzeżenie, bo firma, w której pracuję, nazywa się Leo Pharma, ale nie ma nic wspólnego z aptekami, poza tym, że produkuje leki. I teraz abstrahując od leków, tu mówimy o reklamach aptek, czyli miejsc, w których można coś zrobić. Można kupić leki, można kupić suplementy, można kupić, nie wiem, sprzęt medyczny potencjalnie, ale można też wykonać szczepienia, można zbadać sobie poziom cukru, można zbadać sobie ciśnienie i różne rzeczy. Trend jest na zachodzie wyraźne, że tych aptek jest, czy w tych aptekach jest coraz więcej usług, które można robić. Nasze sieci aptek są mniej, znaczy inaczej, nasze apteki są mniej usieciowione, jest dużo aptek takich indywidualnych farmaceutów, więc myślę, że jak musimy, bo wyrok TSUE, odpuścić ten zakaz, to myślę, że to będzie skutkowało tym, że tych sieciowych aptek będzie więcej, to znaczy więcej aptek przejdzie pod sieci, co może poskutkować tym, że znowu budżety reklamowe będą promowały dodatkowe usługi i na tym jako konsumenci możemy potencjalnie zyskać i faktycznie obawiałbym się tego, że będzie taka większa presja, że przyjdź i u nas kupisz jeszcze suplementy jakieś tam albo lewoskrętną witaminę jakąś tam, albo cokolwiek innego, co mam nadzieję, że w połączeniu z Lex Charlatan tak zwanym, czyli zakazem informowania czy promowania niesprawdzonych terapii spowoduje tyle, że takie rzeczy nie będą możliwe. I to jest ta nadzieja, którą mam związaną z reklamowaniem, też ze zmianami w ogóle na rynku farmaceutycznym.
No właśnie, ja się boję tej sytuacji, o której pan wspomniał, że dojdzie do tej nierównej konkurencji, bo jednak rzeczywiście sieci apteczne dysponują ogromnymi budżetami, no i to może zacząć powodować znikanie takich małych, lokalnych, przyjaznych aptek, albo nawet jeżeli one będą wchodziły w zakres sieci, no to może tam się zmienią też prowadzący daną aptekę i na przykład lokalne społeczności stracą kogoś, kto im rzeczywiście doradzał, fachowo doradzał do tej pory, z jakich leków czy suplementów diety zrezygnować, a które lepiej przyjmować. Więc no, tutaj jest to niebezpieczeństwo. Myślą państwo, że może być też więcej sporów sądowych w sprawach dotyczących złamania ograniczeń zawartych w ustawie, bo te ograniczenia no to też takie są. No, można na przykład łatwo ominąć zakaz, że znana osoba będzie tam coś reklamowała aptekę, no bo sztuczną inteligencją można stworzyć osobę, wizerunek osoby bardzo podobnej do kogoś znanego, ale będzie z góry wiadomo, że to jest wizerunek sztuczny i to nie jest ta sama osoba, więc tutaj myślę, że technologia wychodzi naprzeciw i można omijać prawo.
Tego bym się nie obawiał, bo z kolei jeszcze prawa do wizerunku tych znanych osób będą wchodziły w grę, więc nie wiem, czy to będzie się opłacało i jeszcze wystawianie się na ryzyko właśnie kar dodatkowych nie będzie nikogo zachęcało do tego. Faktycznie jest tak, że fajne są te dodatkowe obostrzenia, więc nie przeskakujemy z tego, że w ogóle nie można reklamować to teraz reklamujemy ile wlezie, tylko że są ograniczenia tego, więc pod tym kątem ja mam poczucie, że to jest w miarę nieźle przemyślane, nie narzuca zbyt daleko idących, bo chroni chociażby dzieci, albo właśnie, że nie można robić super promo na 5 nowych leków, weź sobie jeszcze
w formie żelku.
Tak, w formie żelku. Także mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały miejsca.
No niestety, reklama dzieli ją handlu i te sieci duże będą jeszcze bardziej się właśnie dzięki temu rozwijały i tak dzisiaj mają jedne z lepszych miejsc dystrybucyjnych, tam, gdzie jest największa ta catchment area, czyli mają to przebadane, gdzie ludzie przychodzą, robią zakupy. No i w mojej ocenie, powtórzę to jeszcze raz, dzisiaj apteka bardziej przypomina mi sklep taki ogólnobranżowy, kosmetyczny, z wieloma usługami, niż stricte miejsce, gdzie przychodzimy po to, żeby kupić faktycznie lekarstwo, bo jesteśmy chorzy.
To jak poczta.
No właśnie, i rzeczywiście Polacy należą do grupy narodów, gdzie najwięcej zjadamy suplementów diety, więc nie wiem, czy to nie spowoduje tego, że ta ilość pochłanianych leków jeszcze wzrośnie. No ale zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leo Pharma, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego oddziału ITRA Global. Audycję realizował Patryk Schmidt, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Miłego dnia.
Ludzie i pieniądze.